Dobry wieczór, Piotr Niemczyk, były funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa, były wiceminister gospodarki razem ze mną w studiu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panu.
Agenci CBA weszli do gabinetu Mariana Banasia, prezesa NIK-u, bez zgody. Prezesa NIK-u, bez zgody sądu, co byłoby wymagane. O czym to świadczy?
Nie jestem pewien, czy to jest wymagana zgoda sądu. Zgoda sądu jest ewentualnie następcza. Natomiast ja tutaj co najmniej dwóch rzeczy nie rozumiem. Znaczy rzeczywiście instytucja Najwyższej Izby Kontroli jest instytucją objętą pewnego rodzaju immunitetem. Nie wprost tak jak osoby, nie wiem, posłów czy innych osób objętych właśnie immunitetem, pełniących najwyższe stanowiska państwowe. Ale jest niezależna placówka kontrolna, która na przykład ma prawo kontrolować takie instytucje jak CBA, więc jeżeli agenci tam CBA wchodzą po to, żeby dokonać przeszukania, to jest to jakieś naruszenie w ogóle fundamentalnych zasad ustrojowych, prawda? I jeszcze dla mnie jest drugi, jeszcze zupełnie banalna w tej sytuacji sprawa. Znaczy, jeżeli dochodzi do przeszukania, to kodeks postępowania karnego przewiduje, że osoba, której dotyczy to przeszukanie, ma być przy tym przeszukaniu, a nie jest tak, że można sobie przeszukać dowolnie, bo gdyby on był za granicą, to może owszem, ale ponieważ on jest w Warszawie, prawda? Właściwie można w każdej chwili się z nim porozumieć i go, nie wiem, przywieźć na to przeszukanie.
Co z takim podejściem? No, zarzuty wobec Mariana Banasia dotyczą działalności Mariana Banasia, nie prezesa NIK-u, tylko Mariana Banasia, osoby prywatnej. Czy można w tym momencie znaleźć usprawiedliwienie tego, co robi Centralne Biuro Antykorupcyjne? Czego oni szukają w tym biurze?
Znaczy, ja powiem tak, czego oni tak naprawdę szukają, to ja nie wiem i być może nawet niczego nie szukają. To chodzi tylko o pewne stworzenie pewnego wrażenia. Natomiast trzeba pamiętać, że te sprawy pana Mariana Banasia toczą się od wielu miesięcy. Natomiast rzeczywiście umiałbym sobie wyobrazić, że jeżeli pan Marian Banaś ma sporo rzeczy na sumieniu, a to można podejrzewać, sądząc po jego dotychczasowym życiorysie ujawnianym przez media, to być może są jakieś dokumenty, które dotyczą jego prywatnych transakcji, które uznał, że z pewnego punktu widzenia bezpiecznie strzymać w biurze, które jest właśnie objęte szczególnymi procedurami ochronnymi, niż w mieszkaniu, gdzie w końcu dużo łatwiej jest wejść po prostu z przeszukaniem i z nakazem prokuratorskim. Więc ja nie wykluczam, że być może oni na to liczą. Chociaż znowu, myślę, że to byłaby daleko idąca naiwność, bo naprawdę trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś, kto ma coś na sumieniu, to akurat dowody tego jakichś swoich niejasnych powiązań finansowych trzymałby jednak w biurze. No, jednak by sobie znalazł lepsze miejsce
w kontekście tego,
niż w mieszkaniu albo
co pan
w
mówi, czy to, co się teraz dzieje między Banasiem, między NIK-iem a CBA, między prezesem NIK-u a CBA, to jeszcze są przepychanki służb, czy to już jest wojna gangów po prostu?
Ja myślę, że raczej to drugie, dlatego, że dzisiaj kontrolerzy NIK-ów weszli z kontrolą do prokuratury krajowej, czyli instytucji nadzorującej prokuratora, który wydał ten skądinąd bardzo kontrowersyjny nakaz przeszukania, prawda, czy wydania rzeczy. Ja sprawdziłem, w planie pracy NIK-u na 2020 rok nie ma kontroli w prokuraturze krajowej, bo czyli to jest coś absolutnie doraźnego.
NIK twierdzi,
to jest
że ta kontrola trwa od kilku miesięcy tak naprawdę, to nie jest świeża sprawa, że ta kontrola już trwa od kilku miesięcy.
Od kilku miesięcy trwa kontrola w instytucji wymiaru sprawiedliwości, kontrola systemów teleinformatycznych. Prawda? Ale akurat dlaczego teraz kontrolerzy NIK-u weszli akurat do prokuratury krajowej, to wydaje mi się, że to jednak niekoniecznie jest dalej ta kontrola. Być może poszerzyli jej zakres, czy jakoś uzasadniają to, natomiast wydaje mi się, że to jest jakby celowe, tak? Że niestety myślę, że Marian Banaś, bo niestety dlatego, że bardzo wysoki funkcjonariusz państwowy by używał instytucji do załatwiania swoich prywatnych celów, ale ja myślę, że to jest tak, że on chce zniechęcić do tego, żeby mu utrudniać życie, a z drugiej strony mam wrażenie, że niektórzy członkowie rządu, powiedzmy, chcą mu uniemożliwić gadanie i zlecanie kolejnych kontroli.
Czy krótko mówiąc, jest to grożenie palcem Marianowi Banasiowi, tak? Według
tak,
pana.
Bo w planie kontroli na przykład jest bardzo niewygodne dla ministra sprawiedliwości kontrola tego Funduszu Sprawiedliwości, który, jak skądinąd wiemy z mediów, był na przedziwne rzeczy przeznaczany, niekoniecznie na swoje statutowe cele, prawda? Bo tam były finansowane jakieś, że tak powiem, akcje propagandowe. W związku z czym to musi denerwować prokuratora generalnego, a nie po to, przepraszam, prokurator generalny powrotem został, że tak powiem, politykiem, tak? Ministrem, a nie niezależnym prokuratorem generalnym, że jednak te instrukcje polityczne idą w dół.
Spójrzmy na to, co się wydarzyło dzisiaj. Dzisiaj była kontrola NIK-u, kontrola CBA, teraz w tym momencie agenci CBA przeszukują biuro Mariana Banasia. Wcześniej weszli do jego mieszkań, wcześniej jeszcze zatrzymali Tomasza Kaczmarka i to wszystko stało się w dzień, w którym Ernest Bejda skończył swoją kadencję jako szef CBA. Nastąpiła zmiana. Andrzej Stróżny został nowym szefem CBA. Czy to jest przypadek, że to się wszystko dzieje jednego dnia?
Ja myślę, że to... Że... Ja być, może to nie miało się stać jednego dnia. Myślę, że to mogło wyjść ze względu na dynamikę zdarzeń. No właśnie taką, że może skądinąd w pewnym momencie się dowiedzieli, że ta kontrola w prokuraturze krajowej ma się zacząć i nadać temu zupełnie inną atmosferę. Natomiast ja myślę, że przede wszystkim pan Marian Banaś i pan Tomasz Kaczmarek są w tej chwili niewygodni dla tego całego systemu wymiaru sprawiedliwości rządowego po tej stronie, bo jeszcze nie mówię o sądach czy tam właśnie NIK-u, tylko po tej stronie rządowej, ponieważ oni, Tomasz Kaczmarek mówi rzeczy dla nich bardzo niewygodne, a pan Marian Banaś robi dla nich rzeczy bardzo niewygodne. Ja myślę, że w ten sposób oni mogą ich chcieć uciszyć, tak? Może mogą powiedzieć panu Tomaszowi Kaczmarkowi: okej, nie aresztujemy cię kolejny raz, prawda, w sprawie, której masz dawno przedstawione zarzuty, ale możemy cię codziennie wozić na przesłuchanie, tak? Możemy codziennie znajdować nowe argumenty, codziennie możemy przeszukiwać swoje mieszkanie, codziennie możemy przeszukiwać swój samochód.
Wniosek o areszt dla Tomasza Kaczmarka do sądu, zdaje się, już został wystosowany.
Już został wystosowany, tak? Także to nie jest tylko zatrzymanie, aresztowanie.
No to wygląda w tym momencie tak, że wniosek o areszt sądowy już jest.
Trudno sobie wyobrazić, że tu nie chodzić może o uciszenie tego człowieka. No w przypadku pana Mariana Banasia znowu, niech się wycofa z kontroli, które są po prostu niewygodne dla wymiaru sprawiedliwości, dla tych wszystkich organów ścigania, takich jak na przykład Służba Ochrony Państwa. Tak? Też możemy sobie wyobrazić, że te wyniki po tych różnych relacjach prasowych na temat funkcjonowania Służby Ochrony Państwa mogą być niezwykle niekorzystne dla obozu władzy, więc mi się wydaje, że to jest tego rodzaju gra. To jest nie tylko to, co bardzo często się powtarza w mediach, to jest przykrycie sprawy palca posłanki Lichockiej, bo no to właśnie, myślę, że więcej
co,
rzeczy się
co
zdarzyło.
Co jeszcze więcej można byłoby tutaj przykryć, bo to jest potężny granat dymny, to jest strasznie nieprzenikniona zasłona dymna. Mówi się teraz tylko o tym, czy to są kwestie tylko związane stricte z polityką. No dzisiaj miał prezentację sztabu pan prezydent Andrzej Duda. No i teraz już niewiele osób wydaje się, że o tym pamięta. To było dopiero o 13.
Pamiętam, bo odkryłem, że rzecznikiem łatwo było przeczytać, że jest pan Bieland, który myślę, że jego rola do tej pory była dużo ważniejsza niż tylko rzecznik sztabu. Więc jakby skierowanie go na to stanowisko to jest, mi się wydaje, bardzo istotna decyzja polityczna. Ale zostawmy. Ja myślę sobie, że tu chodzi także o pewną jeszcze dodatkową informację. Znaczy, ja mam wrażenie, że nie wiem, czy Jarosław Kaczyński, czy pan premier Morawiecki, czy jeszcze ktoś w państwie zrozumiał, że służby w Polsce utraciły sterowność. Znaczy, żadna ze służb, jakby się jej przyjrzeć, nie działa prawidłowo. Każda ze służb właściwie co parę tygodni...
Czyli premier stracił zaufanie do służb?
Ja mam takie wrażenie, że akurat premier to już dużo wcześniej stracił zaufanie do pana Mariusza Kamińskiego i jego protegowanych, tak? Zresztą oni odchodzą, tak? Pogonowski odszedł, Kowalski odszedł szef wywiadu wojskowego, teraz odszedł właśnie Bejda, dosyć zdaje się niespodziewanie, bo czytałem wypowiedź członka Komisji do Spraw Służb Specjalnych, który mówił, że jeszcze parę dni temu pan Bejda prezentował plany pracy i nic nie wskazywało na to, żeby się żegnał się stanowiskiem, prawda? Tak. Więc mi się wydaje, że tutaj utracona została sterowność, że widać, że te wszystkie instytucje źle działają, że przynoszą kłopoty polityczne i mam wrażenie, że być może jest tak, że ktoś chce przenieść ciężar jakby odpowiedzialności za bezpieczeństwo obywateli i wszystko to, co się łączy z bezpieczeństwem państwa, bardziej na prokuraturę, tak? I na przykład zrobienie szefem CBA byłego oficera ABW, jakoś tam podobno związanego z prokuratorem krajowym Świączkowskim, to może świadczyć, że to teraz ta ekipa będzie odpowiedzialna za bezpieczeństwo
tutaj
państwa.
Tutaj na chwilę tylko stawiamy kropkę. Piotr Niemczyk, były funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa, były wiceminister gospodarki. Cały czas jest moim i państwa gościem, ale słuchaczom radia dziękujemy. Przenosimy się do rmf24.pl i do interi.pl. Ta sytuacja między Najwyższą Izbą Kontroli, a między Centralnym Biurem Antykorupcyjnym wydaje się być trochę patowa, no bo jak sobie pomyślimy o tym, co jedni mogą zrobić drugim, to tak naprawdę niewiele z tego wynika, tak? No, czym to się może zakończyć? Czy po prostu chłopcy się trochę pobawią, a potem rozejdą się do domu?
No, ja bym powiedział, że to charakterystyczne przejęzaczenie pana wiceministra Wójcika tu jest jakby, być może pokazuje, o co chodzi, tak? Znaczy, on powiedział, że prokuratura realizuje zlecenia CBA. Tak naprawdę jest odwrotnie. To CBA sporządnie z porządkiem prawnym jest odwrotnie. To CBA realizuje zlecenia prokuratury, prawda? Jemu się takie dziwne przejęzyczenie zdarzyło, prawda? Takie chyba trochę freudowskie. Więc ja myślę, że toczy się pewien spór o to, kto będzie realnie kontrolował te służby. Ja mam takie wrażenie, że...
To czy zmiana na stanowisko szefa CBA na człowieka najprawdopodobniej bliższego Zbigniewowi Ziobrze tutaj może być znacząca, prawda?
No właśnie, więc wcześniej takie były różne dziwne ruchy, gdzieś tam wchodzono do spółek Skarbu Państwa, w których tak powiem, prezesami, członkami zarządu były osoby jakby protegowane przez ministra czy przez środowisko ministra Ziobry, a CBA tam robiła kontrolę, stawiając tych ludzi w bardzo, że tak powiem, niekorzystnej sytuacji, bardzo często w tym świetle, więc mi się wydaje, że tutaj te napięcia się dzieją i nałożyło się to na bardzo zły moment, jakim jest początek kampanii wyborczej i konflikt wokół telewizji.
A czy można powiedzieć, taka myśl się nasuwa, że politycy, którzy kierują pewnymi instytucjami państwa, potężnymi instytucjami państwa, no, używają tych instytucji do walki między sobą, tak? Czyli wola polityczna sprawia, że instytucje państwa o dużej sile po prostu same siebie zwalczają.
Znaczy, niestety można odnieść takie wrażenie. Niestety dlatego, że to nie jest tak, że to są tak silne i liczne instytucje i tak dobrze wyposażone, że one są w stanie realizować bardzo wiele zadań i bez istotnego uszczerbku nagle wprowadzać wątek porachunków politycznych do swojego działania, tak? Że jeżeli się wybiera na przykład, nie wiem, kontrolę antykorupcyjną, nie pod kątem rzeczywistej analizy ryzyka, tylko potem, a może nam się uda przeciwnika politycznego złapać, no to ten system zaczyna się pruć, prawda? To jest tak, że zaczyna brakować sił i środków na prawdziwe kontrole antykorupcyjne, a się tylko załatwia jakieś takie różne prywatne porachunki, co wcale nie znaczy, że to nie musi przynieść efektu, tylko właśnie nie poważna analiza jest celem, tylko jakieś polityczne zlecenie. I wtedy te służby rzeczywiście zaczynają tracić busolę. Ja na przykład, dla mnie takim absolutnym zaskoczeniem było to, że okazuje się, że zabójca czeczeńskiego uchodźcy w Berlinie to był człowiek, który wcześniej przebywał w Polsce, a wiadomo, że
tak,
był
poszukiwany przez Interpol. Dwa dni w Warszawie, czyli chodził do muzeów.
No właśnie, czyli polskie służby nie wyłapały faceta, który był znany, który być może się posługiwał innym paszportem, ale jednak jego rysopis, jego dane biometryczne najprawdopodobniej były znane.
To jest daleko idący wniosek, że służby po prostu zajmują się nie tym, czym powinny,
to znaczy,
tak?
No trochę tak, no właśnie, być może to jest bardzo uproszczona...
No to jest trochę daleko idący wniosek,
ale, no właśnie, ale nie jest nieuprawniony całkiem, prawda? Więc ja mam wrażenie, że właśnie coś takiego się dzieje, że te służby zamiast zajmować się, że tak powiem, budowaniem bezpieczeństwa obywateli i ochroną państwa, zajmują się załatwianiem jakichś własnych porachunków.
To wróćmy do tego, co się teraz dzieje w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli. Będą tam najprawdopodobniej agenci CBA w tym momencie wybebeszają szufladę, wyciągają z biurka różne dokumenty, katalogują je i pakują je do walizek, tudzież do toreb. Jakie mogą być skutki takiego dwuznacznego prawnie, co najmniej, jeżeli możemy użyć takiego sformułowania, wejścia tam bez zgody, choć ta zgoda powinna być? To nie jest otwieranie kolejnych drzwi do ignorowania przepisów?
No, absolutnie tak. Znaczy rzeczywiście, Najwyższa Izba Kontroli jest instytucją umocowaną w Konstytucji, prawda? I jej uprawnienia, jej niezależność wynika z Konstytucji. Nie można poleceniem prokuratora, że tak powiem, ignorować pozycji. I tu absolutnie się zgadzam z tym komunikatem i ze stanowiskiem pełnomocnika pana Mariana Banasia. Natomiast co tam się dzieje? Ja bym się nie zdziwił, że oni tam przyszli trochę tak, a może coś ciekawego znajdziemy, da? A może znajdą jakieś tajne protokoły, które nie powinny być w tej chwili w biurku pana Mariana, czy nawet w jego kasie pancernej, tylko powinny być w kancelarii. Tak,
czyli krótko mówiąc, żeby to uprościć, raczej szukanie haków niż szukanie konkretnych dokumentów.
Tak bym powiedział, bo znowu można powiedzieć, miałem taką teorię, że może on ma tam, nie wiem, akty notarialne pożyczek od jakichś, że tak powiem, ludzi o bardzo nędznej reputacji, prawda? Czy nie wiem, czy akta notarialne nabycia nieruchomości, o których jeszcze nigdzie nikt nie wiedział, prawda?
Czy może dokumenty, które tam nie powinny być, bo na przykład mają klauzulę tajności, tak?
No właśnie, tak, ale to byłby dowód jakiegoś jego przestępstwa. Natomiast teoretycznie on ma prawo wglądu do tych dokumentów, tylko jeżeli nie wolno mu, on musi je jednak w sposób odpowiedzialny przechowywać, prawda? Jeżeli znaleziono by u niego tajne dokumenty, które są niepotrzebne mu do bieżącej pracy, i powinny być zdeponowane kancelarii tajnej, no to jest argument za tym, żeby jemu na przykład odbierać poświadczenie bezpieczeństwa, bo ABW wszczęło kontrolę jego poświadczenia bezpieczeństwa, jest tylko spór, czy można mu to odebrać, czy nie, ponieważ on ma dopuszczenie do informacji niejawnych na mocy ustawy, a nie na mocy postępowania sprawdzającego. Tylko, że na mocy ustawy on ma do tajnych, tak? A on ma do ściśle tajnych, bo to postępowanie sprawdzające kiedyś zostało, jak teraz widzimy, kompletnie sfuszerowane, prawda? Bo tak naprawdę to problem powstał w momencie, kiedy on został prezesem NIK-u, w momencie, kiedy miał taki, że tak powiem, dorobek w prywatnej aktywności biznesowej. Ministrem finansów też nie powinien zostać, prawda? Więc wtedy popełniono pierwsze błędy, więc teraz to jest jakieś tylko historyczne łatanie dziur, a nie jakaś świadoma polityka państwa.
Piotr Niemczyk, były funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa, były wiceminister gospodarki, był moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również.